Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W ten piękny wieczór, w pierwszą sobotę miesiąca, bardzo serdecznie pozdrawiamy Sokółki z parafii kolegiackiej świętego Antoniego w Sokółce. Jutro tutaj można powiedzieć uroczystość, do której przygotowuje się parafia od tygodnia, jak nie od kilku lat. Uroczystość wystawienia do adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z zachowaną cząstką ciała Pańskiego w kaplicy Matki Bożej Różańcowej, właśnie w kolegiacie, w tym kościele świętego Antoniego w Sokółce. Chcemy ten wieczór, tak jak zawsze przeżywamy, na modlitwie z Matką Najświętszą, przeżyć rozmawiając, ale też dzieląc się swoim doświadczeniem spotkania z Jezusem w Eucharystii. Temat, który zaplanowaliśmy, cuda eucharystyczne, i również wspomnimy bitwę niemeńską, a myślę, że ksiądz profesor Tadeusz Krachel powie, dlaczego wspominamy tę bitwę niemeńską właśnie w Sokółce i przy okazji cudu eucharystycznego. Zapraszamy serdecznie. Może na sam początek przypomnę i powiem, jaki mamy telefon do kontaktu, bo czekamy też na Państwa telefony. 85 kierunkowy 711 12 45. 85 711 12 45. Nasi goście, dwie niewiasty, jedna konsekrowana, jedna świecka, pani Celina Łuckiewicz, powiedziała, że od pradziadów w Sokółce. Pani Celino, słowo jeszcze o sobie.
Z wykształcenia jestem plastykiem, w tej chwili już jestem na emeryturze.
Dziękuję bardzo. Siostra Ewa Orzechowska, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Siostra Ewa jest katechetką w Górze Kalwarii ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii.
Tak.
Tutaj w tej parafii też siostry posługują. Przed chwilą nawet widzieliśmy siostry, które szły na modlitwę do kościoła.
No ja pracuję w Górze Kalwarii i uczę młodzież w gimnazjum. No i cieszę się, że dzisiaj mogę tutaj uczestniczyć i dzielić się swoim doświadczeniem wiary, osobistego kontaktu z Jezusem w Eucharystii.
Nawet siostrą mieliśmy okazję, tak dla Państwa, informacji, chwilę pomodlić się, bo ja pierwszy raz jestem w Sokółce na plebanii, tylko kiedyś oglądałem materiał w telewizji Trwam. Moi współbracia dzielili się, redemptoryści, tym, co przeżyli tutaj i w kaplicy, i we wspólnocie księży, a myśmy przez chwilę z siostrą Ewą się modlili. Są też księża, ksiądz dr Andrzej Dębski. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
Rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej Białostockiej.
Tak jest, wykładowca teologii dogmatycznej w seminarium duchownym, odpowiedzialny również za media, a tak prywatnie kapelan drużyny piłkarskiej Jagiellonii Białystok.
Dziękuję bardzo. Jest ksiądz profesor Tadeusz Krachel. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Ksiądz profesor jest wykładowcą w archidiecezjalnym Wyższym Seminarium, Studium Teologii w Białymstoku, w Wilnie, też członek Białostockiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tak sobie wypisałem, znalazłem. To prawda, księże profesorze?
Chyba tak. Już emerytowany profesor seminarium.
Dziękuję bardzo. Oczywiście jest gospodarz tego miejsca, ksiądz kanonik Stanisław Gniedziejko, proboszcz parafii kolegiackiej świętego Antoniego w Sokółce.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy też księże kanoniku za zaproszenie kiedyś nas i teraz, że możemy w tym wydarzeniu uczestniczyć, możemy transmitować je na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Dla nas to też jest wielkim przeżyciem i wyróżnieniem, że możemy w takich okolicznościach dzielić się swoimi przeżyciami i świadectwem naszej wiary.
Jest też burmistrz, gospodarz Sokółki, pan Stanisław Małachwiej. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
Jest też pan profesor Stanisław Sulkowski.
Szczęść Boże.
Patomorfolog z Zakładu Patomorfologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Tak, wszystko się zgadza. Miałem przyjemność dzięki koleżance, która niestety dzisiaj być nie może, bo właściwie to ona powinna tutaj być na moim miejscu.
Pani profesor, w tej chwili Maria wraca Elżbieta Sobaniec-Łotowska.
Tak. Ona w tej chwili wraca ze zjazdu i ma nadzieję, że jutro na głównej uroczystości będzie obecna. Także mam nadzieję ją godnie zastąpić.
Drodzy Państwo, wielu gości i chcielibyśmy też ich poprosić o to, żeby podzielili się tym swoim osobistym doświadczeniem. Może rozpoczniemy od księdza kanonika, księdza proboszcza. Jeżeli mogę poprosić o to, by też powiedzieć, bo czasem zdarzają się ludzie nowi, którzy słuchają Radia Maria, którzy w ogóle o Sokółce nie słyszeli i nawet nie wiedzą, co tutaj wydarzyło się, a niektórzy może słyszeli różne rzeczy. Gdyby ksiądz proboszcz powiedział nam słowo o tym, co stało się i co dzieje się w Sokółce.
No tak, w zasadzie takich większych wydarzeń oprócz tych historycznych nie było, a takiego rozgłosu nabrało wydarzenie eucharystyczne, które miało miejsce w Sokółce i poprzez to wydarzenie Sokółka stała się znaną miejscowością nie tylko w kraju, ale i za granicą. O tym wydarzeniu już wiele powiedziano w mediach, wiele napisano. Informacje były no przeróżne, ale tak krótko mówiąc, jeszcze wracając do początków, to wydarzyło się podczas mszy świętej, kiedy jednemu z naszych księży wikariuszy podczas udzielania komunii świętej spadł na posadzkę komunikant konsekrowany, ta mała hostia, i zgodnie z przepisami kapłan ten komunikant konsekrowany włożył do waskulum, do wody, ażeby ta posać chleba się rozpuściła. I podczas tego procesu rozpuszczania się chleba konsekrowanego na powierzchni pojawiła się substancja w formie takiej zakrzepłej krwi. I to było dla nas takim niezwykłym zaskoczeniem. Powiadomiliśmy o tym księdza arcybiskupa metropolitę, był ksiądz kanclerz kurii, księża profesorowie i tak wszyscy byli tym faktem też zaskoczeni, a jednocześnie pobudzeni do takich no, głębszych refleksji, co z tym robić i co to jest za znak, czy to jest wynik działania jakiegoś organicznego, czy to też jest znak nadprzyrodzony. Ksiądz arcybiskup polecił, ażeby te zakrzepłą substancję w formie tej właśnie zakrzepłej krwi przełożyć do korporaliku, w którym się przenosi Najświętszy Sakrament do chorych, włożyć do kustodiarki, również to naczynie, w którym się przynosi komunię świętą do chorych i włożyć do tabernakulum i po prostu zostawić to dla czasu, którym okaże się, czy będą jakieś zachodziły zmiany, czy to ten znak pozostanie niezmieniony. I tak też w obecności kapłanów przełożyłem właśnie te eucharystyczną substancję, tak to wtedy byśmy nazywali, do tabernakulum w tej już, prawda, formie poleconej. I po kilku tygodniach żadnych zmian nie było i wtedy decyzja, ażeby przebadać naukowo właśnie ten materiał eucharystyczny, te substancje, które się pojawiła właśnie na tym rozpuszczającym się konsekrowanym komunikancie w wodzie. I tu trzeba dodać i sprostować, że właśnie ta substancja, ona wcale nie zabarwiła wody. Ona pozostała na powierzchni tej wody, nie zabarwiając właśnie tej wody. I tutaj w obecności księdza kanclerza kurii materiał eucharystyczny pobrała do przebadania pani profesor Sobaniec-Łotowska i również część tego pobranego materiału eucharystycznego przekazała panu profesorowi Stanisławowi Sulkowskiemu i badania obojgu profesorów, patomorfologów okazały się jednakowe. Wyniki tych badań się pokryły i pani profesor Sobanie-Sotowska i pan profesor Surkowski stwierdzili, że jest to są to włókna tkanki mięśnia sercowego człowieka w agonii. To pragnę też dodać, że te badania były przeprowadzone jak gdyby niezależnie. Pani profesor wiedziała, jaki to jest materiał, co bada, natomiast pan profesor nie wiedział. Dopiero się dowiedział już po podaniu wyników tych badań. Ale ponieważ jest tutaj pan profesor Stanisław Surkowski, ja w tym momencie bym przekazał głos w sprawie badań panu profesorowi.
I jeżeli mogę, bo chciałem tak, można powiedzieć, mamy reprezentanta też kurii w osobie księdza Andrzeja, który jest i rzecznikiem, bo nieraz ludzie pytają, jak w takiej sytuacji zachowuje się Kościół, czy to jest, można powiedzieć, wydarzenie nadprzyrodzone, czy mamy do czynienia z cudem, czy to jest jakoś potwierdzenie też naszej wiary, dlaczego tak się stało, czy Pan Jezus, no nie wiem, oczekuje od nas czegoś, może od tych, którzy do tego Kościoła chodzą, może od nas jako kapłanów, prawda, te znaki, które towarzyszą w naszym życiu, te, można powiedzieć, nadprzyrodzone, one też no, powinny, czy mają nas pobudzać do większej wiary, większego zaufania Panu Bogu też w tym prowadzeniu, w codzienne życie. I teraz, jak właśnie ksiądz arcybiskup, bo wiem, że i dekret został wydany, że to nie sprzeciwia się to wydarzenie wierze Kościoła, ale raczej ją potwierdza. I gdyby ksiądz doktor tutaj mógł też nam pomóc w to doświadczenie wasze jako Kościoła, czy księdza arcybiskupa odpowiedzialnego za metropolię, za decyzję wejść.
To pytanie, które postawił ojciec, co Pan Jezus chciał nam powiedzieć, w zasadzie zadajemy sobie chyba wszyscy od pierwszego dnia, kiedy to się wydarzyło. Dlaczego akurat w tych czasach, w naszym czasie, w tym miejscu, dlaczego wydarzyło się to zjawisko? Zastanawiamy się, czy ma to mieć przełożenie na wzrost naszej pobożności, czy jest to jakaś przestroga, że może zbyt nonszalancko czasami, zbyt z wielkim lekceważeniem traktujemy Najświętszy Sakrament, może zapominamy, że jest to rzeczywiście Jezus Chrystus, żywe Jego ciało. Może to ma nas zachęcić do wzmożenia kultu Eucharystii, właśnie do większej modlitwy, do dłuższej adoracji przed Jezusem Chrystusem. Ta sprawa oczywiście wymagała od początku wielkiej rozwagi, takiego stanowiska wyważonego. Nie można tutaj było robić nic na hura, chociaż były takie naciski, chociażby ze strony różnych mediów, które już chciały następnego dnia orzeczenia, czy to jest cud, czy to nie. Pamiętamy, że pojawiały się takie kontrowersje, żeby powtórzyć te badania, ale czy to jest naszą rolą, żeby sadzać Pana Jezusa na ławie oskarżonych i mówić, udowodnij, że jesteś Synem Bożym. Ksiądz arcybiskup powołał komisję teologiczną, w skład której wchodzili profesorowie naszego seminarium, dla zbadania całej tej sprawy. I komisja po takiej wstępnej analizie, po rozmowie ze świadkami tego wydarzenia, stwierdziła, że komunikant, który znajduje się w Vasculum, znajdował się, jest tym samym komunikantem, który był znaleziony, czyli ogniwa tego łańcucha nigdy nie zostały przerwane. Ksiądz arcybiskup też ustanowił kolegiatę tutaj właśnie w Sokółce, ustanowił księży kanoników, których celem jest szerzenie kultu Najświętszego Sakramentu poprzez homilię, poprzez modlitwę. Z inicjatywy księdza proboszcza tutaj w każdy czwartek jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, jest adoracja, nieszpory eucharystyczne i to cieszy się rzeczywiście dużym powodzeniem, tak można powiedzieć, wiele osób korzysta z tego. Czy to sprzeciwia się naszej wierze? Absolutnie nie, ponieważ wierzymy, że po przeistoczeniu zawsze jest ciało pańskie. Kościół zachodni, chcąc tak rozumowo wytłumaczyć fakt, że poprzez mszy świętej chleb staje się ciałem, posłużył się takim rozróżnieniem na substancje i akcydensy. Substancja jest ta sama, w chlebie jest ciało pańskie, natomiast mogą się zmieniać akcydensy. Czasami zdarzało się w historii, że substancja ciała pańskiego stawała się dostępna zmysłom ludzi. Czyli to jest potwierdzenie tego, o czym powiedział pan profesor Sulkowski, że znaleziono tam fragmenty włókna tkanki mięśnia sercowego człowieka znajdującego się w stanie agonalnym. Cuda eucharystyczne na przestrzeni wieku przyjmowały różne formy. W wielu przypadkach hostie krwawiły bądź przemieniały się w ciało, a eucharystyczne wino w krew pańską. Czasami hostie nawet unosiły się w powietrzu, były nienaruszone przez długie okresy czasu. Tak nam tak możemy przeczytać w różnych kronikach. Zawsze wiemy, że Eucharystia jest jedna i jedyna, natomiast cudów eucharystycznych jest wiele. Zadajemy sobie to pytanie, czemu one służą. I tak, jeżeli prześledzimy historię tych chyba wszystkich 132 cudów zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską, to dochodzimy do wniosku, że pojawiały się one wtedy, gdy realna obecność Jezusa w Eucharystii była poddawana w wątpliwość, bądź też kiedy Najświętszy Sakrament był lekceważony czy zaniedbywany, przyjmowany niegodnie czy też bezczeszczony.
Jak to się stało, że właśnie ksiądz kanonik proboszcz parafii wspomniał o tym, że w którymś momencie poproszono, prawda, jakby zaufanych ludzi, bo to też gdzieś tam trochę podważono, ale do kogo pójść, jak jestem chory, idę do lekarza, prawda, jak szukam jak gdyby odpowiedzi na takie czy inne pytania, też zwracamy się do odpowiednich osób i tutaj ksiądz, ja tak czytałem artykuł w naszym dzienniku, gdzie właśnie dziennikarz rozmawia z panią profesor i z panem profesorem i tak nawet podzieliliście się tym, że to no jedno chyba z najważniejszych wydarzeń w waszym życiu. Szkoda, że nie ma pani profesor, jeżeli gdzieś nas słyszy, to ją też serdecznie pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że jutro też będzie z nami na Eucharystii.
Ona prawdopodobnie nie słyszy, bo w tej chwili albo jeszcze leci, albo już ląduje, miejmy nadzieję, na Okęciu. Natomiast to, co ojciec zauważył, do kogo się zwrócić, prawda? Podstawowe pytanie. To nie był przypadek, że ksiądz arcybiskup zwrócił się do mojej koleżanki. Ona uczestniczyła przede wszystkim w kilku wydarzeniach, bardzo znaczących wydarzeniach, które miały miejsce w naszej archidiecezji. No myślę, że ksiądz zechce przybliżyć, prawda, jej udział, no bo na pewno jest bardziej znany niż dla mnie, ale wspomnę tutaj o właściwej nazwy może nie użyję, ale chodzi o przygotowanie relikwii błogosławionego księdza Sopoćko. Też uczestniczyła w...
Czy można powiedzieć, że ksiądz arcybiskup zwraca się do osób, które zna?
Ona jako patomorfolog, jako lekarz patomorfolog, no bo ta specjalność w sposób szczególny predysponowała ją do tych działań, które wcześniej podejmowała. Można powiedzieć, była idealną, czy idealnym kandydatem, prawda, idealną kandydatką, aby to do niej się zwrócić. Natomiast ja, no tak czasami można powiedzieć, i ślepiej kurze ziarno się trafi, prawda, i w ten sposób swoją rolę widzę. Myśmy długo rozmawiali, dlaczego ona zwróciła się do mnie, a nie do kogoś innego. Widocznie tak miało być. Być może wtedy ja byłem najbliżej, być może... Nie chcę mówić, że Duch Święty ją natknął.
Pan profesor nie wiedział, z czym ma do czynienia.
Nie, w momencie, gdy ona przyszła do mnie z wykonanymi preparatami, to potraktowałem to jako normalną, zwykłą konsultację, taką jak, że tak powiem, robimy na co dzień. W przypadku diagnostyki patomorfologicznej rzeczą naturalną, że kolega przychodzi do kolegi, czy koleżanka do kolegi, prawda, pokazuje preparat z prostym pytaniem, co ty tam widzisz. Jest to preparat histologiczny, który ogląda się pod mikroskopem, a więc takie pytanie było dla mnie zupełnie naturalne, prawda? I no powiedziałem, co widzę. No bo jeżeli ileś lat człowiek ogląda różne tkanki, w tym mięsień serca, który jest uszkodzony na przykład na skutek zawału, to jeżeli widzi niemalże identyczny obraz, no to cóż może innego powiedzieć, prawda? No to, co mu się wydaje najbardziej prawdopodobne. No i dopiero, gdy stwierdziłem, że dla mnie jest to tkanka mięśniowa i ze wszystkich tkanek najbardziej mi przypomina mięsień serca. I to mięsień serca, jak gdyby właśnie używamy w skrócie pewnej czynności, zmieniony agonalnie, prawda? Ale to są dosyć charakterystyczne zmiany, które pojawiają się w przypadku agonii, nie każdej agonii. ale w przypadku bardzo dużego na przykład stresu, na przykład w przypadku zawału, mogą się pojawić w przypadku na przykład niewydolności mięśnia serca na skutek infekcji grypowej. Także w różnych stanach chorobowych mięśnia serca, ale w tym ostatnim momencie, gdy dochodzi do niewydolności serca, a więc do agonii de facto człowieka. No i w momencie, gdy stwierdziłem, że dla mnie to jest to, to dopiero wtedy dowiedziałem się, skąd ten badany materiał pochodzi.
Pani profesor stwierdziła to samo?
No ona już wcześniej miała takie wrażenia, prawda, ale tak jak mówię, jest rzeczą normalną, że człowiek czasami patrzy subiektywnie. Diagnostyka patomorfologiczna to nie jest policzenie pewnych rzeczy. Jest to interpretacja obrazu. Oczywiście obrazy czasami są bardzo charakterystyczne, no ale niemniej jednak, tak jak powiedziałem, czasami wymagają potwierdzenia. Tak przekładając na taką codzienną praktykę, to u nas jest zasadą, że rozpoznanie nowotworu złośliwego wymaga potwierdzenia przez drugiego niezależnego specjalistę, patomorfologa.
Bez przekazania mu wiedzy, tej, którą już posiadamy.
To znaczy w przypadku diagnostyki, no to mówimy, prawda, że jest to zmiana pobrana, powiedzmy, z takiego czy innego guza zlokalizowanego tam lub gdzie indziej. No w tym przypadku ona mi po prostu pokazała i zadała proste pytanie, co ci to przypomina, prawda?
I co dalej, co stało się takiego, jak pan profesor dowiedział się o tym, skąd pochodzi ta cząstka, którą panu dano do badania?
Jak koleżanka mnie określa, i to często właśnie w rozmowie z księdzem arcybiskupem, o ile ona jest, można powiedzieć, i jej to nawet zarzucano, że jest jak gdyby nadmiernie entuzjastycznie do pewnych rzeczy podchodzi,
to tak, ja to nawet, swoim... nawet powiedziano, że cechuje ich emocjonalne podejście do wiary. Profesorowie popełnili nawet szkolny błąd, tak powiedziano, polegający na tym, że próbowali połączyć teologię i biologię, co jest niemożliwe.
No do tego chętnie bym się odniósł, bo według mnie to nie ma żadnej sprzeczności między teologią i biologią. Wprost przeciwnie, uważam, że wręcz te nauki się uzupełniają, bo nie sądzę, żeby pełne wytłumaczenie różnych zjawisk było możliwe tylko na gruncie teologicznym. Tak samo nie sądzę na dzień dzisiejszy, aby się wszystko dało wytłumaczyć to, co, z czym się spotykamy na gruncie nauki, wyłącznie przy pomocy naszej wiedzy, bez jakiejś tam dodatku teologii. Dyskutując tuż przed audycją z księdzem profesorem, zwróciłem uwagę, że są teorie, które mówią o istnieniu równoległych wszechświatów, prawda? Teorie naukowe. Nieudowodnione, ale nauka tego nie wyklucza. Nauka taką możliwość podaje, prawda? A więc biologia, odnosząc już do naszej konkretnej sprawy, i teologia, myślę, że mogą się uzupełniać, a nawet powinny się uzupełniać.
Bardzo dziękuję. Taka informacja dotarła do księdza kanonika, do kurii, do księdza arcybiskupa. Księże doktorze, co wtedy? Bo można powiedzieć, 3 lata temu to się stało. W roku 2009 został ten, można powiedzieć, materiał przekazany do badania. Co dalej? My jesteśmy teraz w roku 2011. Na jutro wyznaczono uroczystość. Ksiądz arcybiskup zaprosił nas wszystkich. Pewnie jutro też wielu ludzi przyjedzie, by adorować, bo to temu ma służyć, prawda? Mamy przeżywać Eucharystię i mamy uwielbiać Chrystusa, który też daje kolejny znak, może taki wyraźniejszy swojej obecności. I pytanie, jak bardzo w naszym życiu?
Rzeczywiście, po tym, kiedy ksiądz arcybiskup otrzymał wyniki badań od pani profesor i pana profesora, wydany został dekret stwierdzający, że to, co wydarzyło się w Sokółce, nie sprzeciwia się wierze katolickiej, a jest to zachęta dla nas do tego, aby czcić Najświętszy Sakrament, aby oddawać mu cześć. Rozpoczęły się wtedy przygotowania tutaj w Kościele Kolegiackim do wystawienia tej cząstki ciała pańskiego w kustodii. I rzeczywiście widzieliśmy wzrost kultu. Ksiądz proboszcz Stanisław może opowiedzieć o tym, że przyjeżdżają tutaj autokary, pielgrzymki. Rzeczywiście nie umarło to, można powiedzieć, śmiercią naturalną, ale cały czas się ożywia. Wiele osób przyjeżdża do tego miejsca, wiele osób prosi o modlitwę, pisze listy z prośbą, które są później odczytywane w czasie nieszporów eucharystycznych.
I można powiedzieć, to się już dzieje, a dopiero jutro ten korporał zostanie wystawiony.
To się już dzieje, tak. Ludzie zobaczą to jutro i będziemy dalej czekali na to, co Pan Jezus nam mówi, co będziemy patrzyli, jak ten kult będzie się dalej rozwijał.
W zakrystii są siostry eucharystki. Jest też siostra Ewa. To Wasze doświadczenie, bo też chciałbym Was poprosić o słowo, czy później Panią Celinę, ale siostro Ewo. Też wasze życie jak gdyby naznaczone jest sióstr eucharystek, zgromadzenia sióstr służebnic Jezusa w Eucharystii. Tym, można powiedzieć, przede wszystkim rozpalaniem swojego serca do miłowania Go ponad wszystko, ale też i do wskazywania innym ludziom, że to jest prawdziwie Jezus, że Jemu należy się nasza miłość, nasze oddanie.
No w tym celu zostałyśmy założone przez naszego założyciela. Jest nim błogosławiony ojciec Jerzy Matulewicz. Tak wspomnę przy okazji, że w czerwcu będziemy obchodzić już 25-lecie jego beatyfikacji. I rzeczywiście takim naszym celem, tak w jednym zdaniu, jeśli go ująć, to jest nade wszystko umiłowanie Jezusa w Eucharystii. A drugi to jest szerzenie Jego chwały. I tutaj bym rozwinęła właśnie, co to znaczy. Bo to szerzenie Jego chwały to jest najpierw poprzez świadectwo swojego własnego życia. I tak jak każda osoba konsekrowana i każdy chrześcijanin ma odzwierciedlać swoje podobieństwo do Chrystusa, tak szczególnie Eucharystka ma świadczyć właśnie o Jezusie w Eucharystii, który jest cichy, jest pokorny, jest ukryty, jest posłuszny. To są takie cechy, które możemy wyróżnić i my w naszych konstytucjach mamy to tak wyszczegółowione, uwypuklone. I teraz Eucharystka to właśnie jest ta osoba, która te cechy w sobie ukazuje, ale również Eucharystka to jest ta, która w łączności z ofiarą Jezusa w Eucharystii, właśnie z Nim na krzyżu, przede wszystkim w Eucharystii jako poddanie się sakramentalnym postaciom, ona także ma w sposób szczególny służyć ludziom. W sposób ofiarny, to znaczy, że całe swoje siły, czas, wszystko to, co kosztuje, to, z czego rezygnuję, ograniczam siebie po to, żeby służyć innym ludziom. I przez to szerzę chwałę Bożą. I taką jeszcze bardzo ważną rzecz, która wychodzi tutaj z kultu Eucharystii i ma też początek wieczorniku, to jest modlitwa wstawiennicza. To jest nasz główny też taka cecha charyzmatu. W modlitwie arcykapłańskiej właśnie wieczorniku Chrystus obejmował cały świat, modlił się o jedność Kościoła, modlił się za całe stworzenie i właśnie Eucharystka w modlitwie wstawienniczej również to robi. Ma takie powołanie, ma takie przesłanie i to wygląda w taki sposób, że Panu Bogu przynosi, właśnie bo jest jakby u źródła tej Eucharystii, przynosi wszystkich ludzi. Ja bym tutaj chciała tak powiedzieć szerzej, jak my to przeżywamy właśnie na wzór naszej siostry zmarłej w opinii świętości. Jeszcze nie ma żadnego procesu, niczego. Ale my ją czcimy i z tego, co widzę, sporo ludzi w świecie ją zna. To jest siostra Irena Dziewałtowska-Gintowt. I ona jest wzorem tego przeżywania. Ona tę modlitwę wstawienniczą właśnie zarówno rozumiała w taki sposób, jak pisała, że przechodzi ulicą. Mijają ją ludzie. I nikt o tym nie wie, tylko ona i Jezus. A ona ich wszystkich zanurza we krwi Jezusa Chrystusa właśnie w Eucharystii. Bardzo mocno wierzyła w to, że nie ma takiej godziny w ciągu doby, żeby gdzieś w jakimś zakątku świata nie było Eucharystii sprawowanej. Że nieustannie trwa msza święta. I też miała taką głęboką wiarę i tym żyła, to nam przekazała w swoim świadectwie wiary, że gdzieś w tym momencie, chociażby kiedy tutaj siedzimy, gdzieś sprawowana jest msza święta. Kapłan wznosi patenę z hostią, z Najświętszym Sakramentem, z Jezusem Chrystusem. I właśnie ona w tym momencie to, co robiła, ofiarowała Panu Bogu. Kładła to na patenie, tak wprost mówiła. Gdzieś w jakimś zakątku świata kapłan znosi hostię. Rzucam do jego stóp cały świat. Wielbię, adoruję. I to było jej całe życie. I to jest wola Eucharystii. Właśnie to jest ta modlitwa wstawiennicza. Czyli ofiara, ofiarowanie siebie Bogu. Przede wszystkim służba ludziom. I ta modlitwa wstawiennicza to jest takie główne nasze zadanie.
Dziękuję bardzo. Pani Celina. Pani Celino, jak panią, można powiedzieć, to doświadczenie
czyli chyba
dotyka?
Jestem chyba jedną z wielu osób, które na pewno powiedzą, że otrzymały już wielkie łaski. Zdarzyło się to tak w moim życiu bardzo niespodziewanie w 2009 roku. Nie wiedziałam wtedy o cudzie eucharystycznym, ale dowiedziałam się, że jestem bardzo ciężko chora i natychmiast trzeba mnie operować, że jest to rak. No i później po operacji to się potwierdziło, że był to rak i to jasnokomórkowy i duży guz. No i jak się dowiedziałam o tej diagnozie, to natychmiast zaczęłam wykonywać telefony do wszystkich znajomych kapłanów z prośbą o modlitwę. Również świeccy znajomi, bardzo wiele osób bardzo się modliło za mnie. To było 30 marca, ja się dowiedziałam, a 10 byłam już operowana, bo trzeba było po prostu natychmiast operować. No tutaj nawet mój proboszcz też odprawiał za mnie mszę. To był wielki tydzień, a ja takie właśnie wielkie rekolekcje życiowe swoje odbyłam w szpitalu. Tak Pan Bóg poprowadził tą całą sytuację, że spotkałam wspaniałych lekarzy, takich bożych lekarzy na swojej drodze. No i po wyjściu ze szpitala też modliłam się i dziękczynne msze były odprawiane. No i zresztą wiedziałam, że choroba jest bardzo poważna i że może być wszystko. Że może będę musiała odejść do Pana i z tym się pogodziłam, ale prosiłam o uzdrowienie. Jak widać, jestem, żyję i ostatnio mój doktor, do którego jeżdżę na badania kontrolne, mówi, że chyba nam się udało. Także jest to przede wszystkim nadzieja dla tych wszystkich bardzo ciężko chorych ludzi, ci, którzy słyszą, którzy szukają jakiegoś ratunku. Proszę się modlić. Nadal mogę malować, nadal w szczególności. Jakoś tak dziwnie się złożyło, że właśnie tą kaplicę, w której jest teraz ta cząstka, ja przygotowywałam wcześniej. I jak się dowiedziałam, że zostały tam przeniesione te relikwie, to też byłam bardzo wzruszona. Ja sobie myślę, że warto było tyle lat poświęcić w sztuce, żeby właśnie taką usługę Panu Jezusowi przygotować. Ja widziałam tą hostię wcześniej jeszcze. Co mi to dało? No tutaj ksiądz dzisiaj widział to chyba tak samo. Po prostu już nigdy w momencie, kiedy przyjmuję Komunię Świętą, jest to inaczej. Zawsze mam przed oczyma właśnie to ciało.
Przed nami też na stole obrazki. Pewnie jutro też otrzymamy od księdza proboszcza, od kapłanów tej parafii jako taki upominek, to coś, co nam zostanie, co nam będzie sokółka i to, co się wydarzyło tutaj, przypominało. Bardzo dziękuję. Pan burmistrz, osobiste doświadczenie i to, co dzieje się, można powiedzieć, w sokółce.
Tak. Człowiek pełni funkcję burmistrza. Jestem rolnikiem. Jako tak wyszło, że człowiek objął tę funkcję, zastanawiał się, czy podoła. Zadanie nie jest łatwe dla kogoś, kto do tej pory pracował na roli, pełnił funkcje społeczne i starałem się właśnie pomagać innym ludziom. To tutaj ten wymiar, to co się wydarzyło, przekładałem w taki sposób normalny. Jestem osobą wierzącą, praktykującą i obejmując funkcję wiedziałem, że muszę gdzieś te siły zdobywać. chyba w taki sposób naturalny przyjąłem, chociaż te przemyślenia były takie, że cuda są, one są gdzieś daleko, wcześniej były. Człowiek się zastanawiał, dlaczego właśnie tutaj, w naszej miejscowości Sokółka, coś takiego się wydarzyło. Ale to wynika z wiary. Po prostu Pan Bóg wie, co robi. Przekazuje nam znaki. Tutaj była dzisiaj mowa właśnie, co przez to mamy rozumieć w sferze wiary. Tak, czcić Eucharystię. Ale ja myślę, że to jest przyłożenie też na takie życie nasze świeckie. To dla nas na pewno będzie duże wyzwanie, żeby ten znak odczytać prawidłowo.
To jest pytanie o to, jakie życie właśnie prowadzimy, czy prowadzić będziemy.
Jak właśnie. Dokąd zmierzamy? Rozwój cywilizacji, rozwój nauki. Tutaj pan profesor właśnie bardzo ładnie łączy te dwa elementy. I to cieszy, bo wydaje się, że nauka ponad wszystko, że dzisiaj wszystko potrafimy wytłumaczyć naukowo i teologia nam do niczego nie jest potrzebna, wiara do niczego nie jest nam potrzebna. Myślę, że potrzeba nam refleksji nad różnymi wydarzeniami, a to szczególnie daje nam takie zadanie, żebyśmy na trochę się zatrzymali, zastanowili właśnie nad własnym życiem. Skąd bierzemy siły, skąd czerpiemy te siły, żebyśmy właśnie potrafili ładnie żyć.
Księże proboszczu, a jak to odbiło się, to wydarzenie na waszym życiu, waszej wspólnoty kapłańskiej, na życiu parafii, bo tu są jeszcze oprócz tej dwie chyba parafii, jedna się gdzieś buduje. Ja tak słyszałem, więc Sokółka to nie takie małe miasteczko czy wioska, ale to gdzieś no, nawet na tej trasie głównej do Kuźnic, w stronę Grodna, Białorusi, droga, szlak bardzo, bardzo często przez wielu uczęszczany. I to wasze doświadczenie też kapłanów, bo tutaj ksiądz doktor powiedział, że no, nieraz możemy się pytać też o tą naszą wiarę, prawda? Pan Jezus daje znak i ja się zaraz zastanawiam nad tym, co on do mnie mówi. Czy to w jakiś sposób mnie nie dotyczy? A co się wydarzyło u was, co na plebanii, jakbyście to przeżywali, bo mieliście okazję też adorować Pana Jezusa, tego, którego, jak wspominaliśmy, jutro i my będziemy mogli zobaczyć, będziemy mogli adorować.
No to na pewno są przeżycia takie wewnętrzne i każdy na swój sposób przeżywa to spotkanie z Chrystusem, ten kontakt z Jezusem Chrystusem, na modlitwie, odprawiając mszę świętą, kapłan, ludzie uczestnicząc, ale to wydarzenie, ono wywarło na nas wpływ. I tutaj to za tak dwie drogi bym zauważył w tym odbiciu tego wydarzenia w życiu naszej wspólnoty. To ta droga uczestnictwa we mszy świętej i też w ogóle ta sama postawa wobec tych pytań przez media. Takie zaskakujące nieraz były te pytania. Ale chciałbym tutaj wyrazić to wielkie uznanie dla wiernych naszej parafii za tą taką spokojną postawę, za to takie, bym powiedział, przeżywanie w duchu wiary tego, co się działo. Nikt tam nie popadł w euforię, nikt tam nie czuł się bardzo wyróżniony przez to, że w Sokółce się to zdarzyło, ale wierni przyjęli taką postawę takiego, tej linii spokoju, świadectwa, wiary i uwielbienia Jezusa Chrystusa. Były wypowiedzi może tak krańcowe, niewielkie, ale ten spokój, ta postawa wiary i to takie zaangażowanie w rozważanie, co też Jezus Chrystus chciał nam wszystkim powiedzieć. Miasto Sokółka, oczywiście pan burmistrz mógł więcej mówić, ale jest no takim oczywiście większym miastem w naszym tutaj regionie. Mamy 3 parafie w samym mieście. To jest parafia macierzysta, parafia świętego Antoniego, parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i nowo powstała parafia pod wezwanie w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I myślę, że cała społeczność sokólska to wydarzenie przeżyła i przeżywa. Takim świadectwem, że wszyscy jakoś tak przeżywają, to jest zaangażowanie w te misje parafialne, które prowadzili ojcowie redemptoryści w tym ostatnim tygodniu, przygotowując nas do tego przeżycia wydarzenia, przyniesienia cząstki ciała pańskiego z naszej kaplicy plebaniny do kaplicy Matki Bożej Różańcowej w naszym kościele. To, co my zauważamy, odprawiając przeświętego kapłani, to niezwykłe takie wyciszenie, skupienie ludzi, którzy gromadzą się na przeświętą. To przyjmowanie komunii świętej z takim namaszczeniem, z takim wyciszeniem i z takim uwielbieniem Jezusa Chrystusa. Wierzyliśmy i wierzymy, że Pan Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Ten znak nam w zasadzie nowej prawdy nie odkrył, ale po prostu bardziej uświadomił nam, kto jest w Najświętszym Sakramencie, kogo kryje Najświętszy Sakrament. I ta świadomość obecności Jezusa Chrystusa nas jakoś tak mobilizuje do tego właściwego przeżywania mszy świętej. Jest ta cisza, która niejako poraża, cisza, kiedy uczestniczymy we mszy świętej. To też jest jeden znak. No nie wiem, można by wiele mówić, ale każdy na swój sposób przeżywa to wydarzenie eucharystyczne w naszym Kościele. I myślę, że doświadcza też jakiejś tej mocy Bożej, bo dzisiejszy dzień, czy poprzednie dni tych naszych misji, no tylko potwierdzają, że nasz tutaj lud sokólski, on żyje Chrystusem i daje świadectwo tej wiary w tych takich, powiedzmy, wydarzeniach religijnych o szerszym zakresie, jak Droga Krzyżowa w Niedzielę Palmową, procesja w czasie 40-godzinnego nabożeństwa z naszego kościoła świętego Antoniego do krzyża, pomnika roku jubileuszowego, który jest postawiony w 2000 roku, w roku jubileuszowym przy wjeździe z Białegostoku do Sokółki. Tysiące osób uczestniczy w tych nabożeństwach. I oczywiście w skupieniu na modlitwie, przemierzając tę drogę krzyżową, czy też rozważania różańcowe w tych dwóch takich szczególnych uroczystościach religijnych.
Dziękuję bardzo. Księże Andrzeju.
Ksiądz proboszcz tak chwalił swoich parafian, ja się wcale nie dziwię, ale ja chciałbym też zadbać o interes całej archidiecezji i w ogóle trzeba przyznać, że lud, który tutaj żyje, ludzie wierzący, są naprawdę ludźmi dobrymi, pobożnymi. I to, co otrzymujemy od Pana Jezusa, czy też znak Jego obecności w tej cząstce ciała Pańskiego, to naprawdę jest, no, dostajemy to na dobficie. W ciągu ostatnich 20 lat z tej ziemi wyszło 3 błogosławionych. W 91 roku ojciec święty Jan Paweł II beatyfikował Matkę Bolesławę Lament. Następnie przeżywaliśmy beatyfikację księdza Michała Sopoćki, orędownika i spowiednika siostry Faustyny Kowalskiej, orędownika Bożego Miłosierdzia. W roku ubiegłym przeżywaliśmy beatyfikację również księdza Jerzego Popiełuszki, męczennika za wolność, za wiarę, który urodził się również tutaj na tej ziemi. I może to jest jakaś logika, jakiś sens w tym wszystkim, że właśnie ludzie, którzy osiągnęli ten stan spotkania z Panem Bogiem, zostali beatyfikowani, wyniesieni przez Kościół na ołtarze, właśnie karmili się Eucharystią. Papież Benedykt XVI niedawno powiedział, że Eucharystia znajduje się u źródła wszelkich form świętości. Świętość zawsze miała swoje centrum w Eucharystii. Ktoś, kto przystępuje do stołu pańskiego, kto żyje Eucharystią, okazuje należny kult i cześć Najświętszemu Sakramentowi, rzeczywiście może być człowiekiem świętym, tak jak pokazali to nasi rodacy.
No nawet my, przeżywając, prawda, w Polsce, w Europie czy w świecie różnego rodzaju trudności czy kłopoty, szukamy odpowiedzi, prawda, tu problem jakiś ekonomiczny, gospodarczy, pytamy się o jakąś tam solidarność międzyludzką, czy to jakimi tak naprawdę ludźmi jesteśmy, a tu to potwierdzenie, że jeżeli będziemy zanurzeni w Chrystusie eucharystycznym, to no to będziemy potrafili też budować dobro wokół siebie i nie będzie to ani kłamane, ani jakoś tam ustawiane, tylko to, które płynie od tego, który jest cały dobry, prawda, który jest Bogiem.
Rzeczywiście wtedy nie trzeba będzie tropić zła, które jest wszędzie, ale będziemy wtedy odkrywcami dobra, które naprawdę działa i które jest w naszym świecie.
Księże profesorze, teraz jeszcze ta bitwa niemeńska i to miejsce, w którym jesteśmy, ono też jest bliskie księdzu profesorowi, bo to nie jeden raz ksiądz profesor też był. Jak to zestawić? To wydarzenie sprzed 91 lat, to, co zrobili tutaj ludzie po cudzie nad Wisłą w Warszawie. Myśmy rozmawiali przy okazji herbaty przed rozpoczęciem, że mogłoby nawet być tak, że gdzieś tutaj następowało jakieś przegrupowanie i mogliśmy jak gdyby drugi raz doświadczać jakiegoś najazdu, ale tutaj ktoś postawił zaporę, powiedział dalej nie.
Więc tu zastanawiamy się nad tym znakiem danym od Boga właśnie w Sokółce. I chyba o Sokółce pan burmistrz parę zdań powiedział. Trzeba powiedzieć, że to jest miasto powiatowe od 1807 roku. Wcześniej powstała tu parafia. Zygmunt August Król pobudował prawdopodobnie on pierwszy kościół tu. A prawa miejskie Sokółka otrzymała w 1609 roku i bardzo uroczyście to miasto obchodziło, tę właśnie to 400-lecie. Gdy chodzi o bitwę zwaną niemeńską, o tej bitwie mniej się pisze i mówi. Przede wszystkim podkreśla się tą bitwę pod Warszawą, cud nad Wisłą. Tymczasem ta bitwa niemeńska była drugą bitwą w czasie tej kampanii 1920 roku i to decydującą o wygranej wojnie przez Polskę. Bo wojska sowieckie pobite pod Warszawą uciekały na wschód i tu jeszcze po drodze była bitwa białostocka 22 sierpnia 1920 roku. I tu Sowieci w okolicach właśnie nad Niemnem dokonywali przegrupowań swoich armii i szykowali się do kolejnego uderzenia, bo uważali, że już wojska polskie są tak zmęczone, że nie będą miały sił, ażeby dalej walczyć. I właśnie dowództwo polskie, właściwie marszałek Józef Piłsudski, podjął decyzję o tym uderzeniu, że tak powiem, pierwszym. Bo wojska sowieckie planowały uderzenie gdzieś mniej więcej 23 września. Tymczasem tu rozpoczęło się polskie uderzenie na wojska sowieckie na terenie Sokulszczyzny 20 września. I bardzo krwawe walki trwały na tym terenie od samych granic powiatu i nawet z części powiatu augustowskiego. Ale tu od Rogacz, przez Nowy Dwór, Zalesie, Kuźnicę, Klimówkę i dalej na południe, tu toczyły się te bardzo zacięte walki. I Piłsudski zastosował znowu i tutaj manewr odskrzydlający. Mianowicie tu dowódcą był generał Rydźmigły tej armii polskiej, a tam za Niemnem generał Łazarowicz. No oczywiście dowódcą głównym był Tuchaczewski. I właśnie część wojsk tej armii ruszyło przez Augustów, Sejny, Nadruskieniki. Wkroczyły na teren Litwy. Chodziło o to, żeby tam zdobyć most na Niemnie, w Druskienikach. I to się udało. Tam szarża kawalerii pod wodzą rotmistrza Jerzego Dąbrowskiego właśnie ruszyła dosłownie na most i opanowano ten most i wtedy wojska przeszły dalej i szły w kierunku Lidy. A te walki bardzo zacięte, tu niektóre miejscowości przechodziły z rąk do rąk, chociażby koło Kuźnica i inne. I kiedy dowództwo sowieckie zorientowało się, że grozi im okrążenie, w nocy z 25 na 26 wrzesień zaczęły odwrót. I kolejne ciężkie walki miały miejsce pod Lidą. Właśnie mój tata był w tej części wojska, która szła przez Augustów Druskienniki pod Lidą. I najbardziej wspominał, jak Litwini powitali z karabinów maszynowych koło Studzienicznej polskie wojska. No i druga rzecz, którą też bardzo często wspominał, to bardzo krwawe boje pod Lidą. Tam mówił, że dosłownie polskie wojska, no, które były mniej liczne, musiały dosłownie tą nawałę sowiecką przetrzymywać, no i to bitwa pod Lidą też zakończyła się zwycięstwem i praktycznie to już po tej bitwie wojska sowieckie nie były zdolne do dalszej wojny i nastąpił rozejm i zakończyła się, ale właśnie wojna. Ale tu ta bitwa była decydująca. Warszawska i ta nad Niemnem w dużym stopniu na terenie powiatu sokólskiego, przynajmniej w pierwszej fazie.
A wy ją tutaj pamiętacie?
I właśnie Sokółka jest tym miastem, które czci tę rocznicę bitwy niemeńskiej. Każdego roku koło 20 września, w tym roku 25 września były uroczystości.
Bo to gdzieś od 20 do 26 te walki tutaj trwały września, tak?
Tak. Każdego roku już chyba od parunastu lat tu są takie uroczystości religijno-patriotyczne powiatu i miasta, oczywiście kościelne i państwowe, w których czci się pamięć tych, którzy walczyli i modli się za tych, którzy zginęli. W tym roku, ale może tu pan burmistrz dopowie.
Prosimy.
Tak, było wyjątkowa 91. rocznica. Była połączona również z odnowieniem grobów żołnierzy, którzy zginęli właśnie podczas tej bitwy w 20 roku. Tak, a są na naszym cmentarzu tutaj parafialnym przy kościele świętego Antoniego i cieszymy się, że właśnie udało nam się to połączyć, właśnie te obchody razem z poświęceniem tych nowych grobów odnowionych. W tej chwili są to, jest to kamień, wcześniej to były krzyże cementowe wylane, także betonowe. To, tak jak ksiądz profesor tutaj powiedział, co roku obchodzimy i to też przekładamy właśnie, bo tutaj ta płaszczyzna, mówimy znak, zobowiązanie, ale czujemy się w jakiś sposób wyróżnieni. To może właśnie to, że tutaj też ścierają się czy krzyżują się kultury. Mamy tutaj kulturę właśnie naszą, katolicką, prawosławną, muzułmańską, romską, żydowską, także i potrafimy jakoś w zgodzie żyć. Pamiętać o tych wszystkich bardzo ważnych, istotnych wydarzeniach. To, co ksiądz profesor tutaj podkreślił, a chyba w Polsce mało o tym się mówi. W tej chwili wiemy, że został nakręcony film o Bitwie Warszawskiej. Ale tak zastanówmy się nad tym. Wojska rosyjskie wycofały się, przegrupowały się, ale to była jeszcze armia stutysięczna. Tutaj właśnie w tej bitwie potrafili jeszcze zebrać tyle, nasza była troszeczkę mniejsza, a mimo to odnieśliśmy sukces i to właściwie to zadecydowało, że staliśmy się wolnym i niepodległym krajem. Warto o tym mówić, Sokółka pamięta i to pewnie to wyróżnienie za to. Oczywiście nie bylibyśmy pokorni, bo to trzeba ten znak przyjmować naprawdę z pokorą. No cóż, będziemy pamiętali dalej o tym.
Może ja tylko bardzo dodam. Proszę. Tu wschodnie tereny powiatu sokólskiego, te nadgraniczne, są wprost usiane grobami żołnierzy, którzy zginęli w tej bitwie niemeńskiej. Tam od Nowego Dworu poprzez Zalesie, Kuźnicę, Klimówkę, tam właśnie na cmentarzach i nawet i w tych innych miejscach są groby poległych żołnierzy. Proboszcz Nowodworski, który napisał taką o parafii nowodworskiej, to właśnie Lipiński w 20 latach, to pisał o tym, że dosłownie w niektórych miejscach pola wprost były usiane trupami. Tak dużo zginęło tam na tym terenie. I właśnie powiat Sokólski i miasto Sokółka w jakimś sensie ma obowiązek pamiętać i czcić pamięć i tej bitwy, i tych, którzy, dzięki którym byliśmy wolni, bo właśnie to dało nam wolność. A jeszcze trzeba powiedzieć, że przeciwko Polsce było więcej wtedy wrogów. Litwini byli pomocnikami Sowietów, bo armia też szła w stronę Grodna z pomocą. Niemcy przepuścili z Prus Wschodnich wojska, około 30 tysięcy, które też tutaj nad Niemnem już były zgromadzone. No i z głębi Rosji sprowadzono już wiele wojsk. Także to była bitwa, o której trzeba pamiętać. I chwała Sokółce i władzom miasta, i proboszczowi księdzu Stanisławowi, że właśnie o tym pamięta i tę pamięć podtrzymuje.
Dziękuję bardzo. Trochę znamy więc i kontekst tego, co działo się wiele lat temu, co dzieje się teraz w Sokółce. Drodzy Państwo, zapraszamy też do kontaktu telefonicznego. Podaję telefon, kontakt do naszego studia w Sokółce przy parafii świętego Antoniego 85 711 12 45 85 711 12 45. Temat: cud eucharystyczny i 91. rocznica bitwy niemeńskiej. Nasi goście: siostra Ewa Orzechowska, eucharystka, pani Celina Łuckiewicz, ksiądz dr Andrzej Dębski, pan profesor Stanisław Sulkowski, ksiądz profesor Tadeusz Krachel, pan Stanisław Małachwiej, burmistrz Sokółki, i ksiądz kanonik Stanisław Gniedziejko, proboszcz, gospodarz tego miejsca, gospodarz tej jutrzejszej uroczystości. Zapraszamy więc serdecznie jutro. Jeżeli ktoś jest w drodze, a jeszcze nie, to zapraszamy, przyjeżdżajcie. Uroczystość wystawienia do adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z zachowaną cząstką ciała Pańskiego w kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kolegiacie świętego Antoniego w Sokółce.
Mamy telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Proszę nam się przedstawić.
Mówi Marianna z Poznania. Pozdrawiam z całego serca wszystkich gości. Siostrę Ewę, Eucharystiankę. Po prostu kiedyś byłam, jest mi tak bliskie i miłe sercu ta szukułka i ten kościół, ponieważ moja siostra Feliksa Gawin tam właśnie służyła, przebywała, stacjonowała w tym klasztorze w Sokółce i właśnie te siostry obsługiwały chyba w tym kościółku. Także, no może siostrze Ewie, tylko że siostra już nie żyje, moja w ubiegłym roku zmarła, ale no tak bardzo mi to całym serce niepokorą wielką przed tym ołtarzem, przed Panem Jezusem, niech będzie Bóg uwielbiony.
Bóg zapłać, pozdrawiamy Pani Marianno. Wszelkiego dobra, szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Ja bym chciała pozdrowić właśnie Panią Mariannę, bo rzeczywiście siostrę Feliksa była w naszym zgromadzeniu i poznałyśmy też siostrę, bo tam przyjeżdżała do niej, kiedy była chora. I siostra Feliksa właśnie była takim świadectwem współcierpienia z Jezusem. Swoje wszystkie cierpienia jeszcze wcześniej, przed tą chorobą, która ją zmogła, ofiarowała wszystko razem z Jego cierpieniem, z Jego krzyżem. I dała nam taki przykład i to jest chyba dla nas bardzo ważne, dla wszystkich chrześcijan, że cokolwiek przeżywamy, szczególnie trudne chwile w naszym życiu, to znajdujemy moc, siłę do dźwigania tego doświadczenia właśnie w kontakcie, w jedności z Jezusem w Eucharystii.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani imię, może wyciszyć radio, czy je wyłączyć, tak, żeby tak, pani już, i nam nie przeszkadzało.
Już wyłączone.
Proszę się przedstawić.
Mam na imię Krystyna z parafii Chrystusa Króla z Göteborga. Obecnie jestem w Sokółce, ponieważ przyjechałam Chrystusowi jeszcze raz niezmiernie podziękować z całego serca. Chciałam przedstawić właśnie świadectwo, jakie się dokonało w 2009 roku. W 2009 roku od wczesnej wiosny, czy mogę mówić, może będę się skracać jak najszybciej.
Bardzo ale... proszę się właśnie, znaczy nie, że bardzo skracać, ale żeby jeszcze był czas dla innych. Proszę dobrze, Pani Krystyna.
Dobrze. W roku 2009 od wiosny zaczęła się moja choroba. Miałam ból, który się nasilał z dnia na dzień po okolicy trzustki. Pojechałam we wrześniu do Sokółki prosić Jezusa o ratunek. I już wiedziałam o cudzie eucharystycznym wówczas. Następnie zamówiłam w Sokółce mszę świętą. Pojechałam do Warszawy do córki. Tam też córka namówiła mnie, by zrobić wyniki USG. I okazało się, że na grubym jelicie, to nie była trzustka akurat, w grubym jelicie, była narość, czyli polip dość dużej wielkości. Lekarz powiedział, że to trzeba jak najszybciej usunąć. I chciał mi zaraz właśnie w tym samym tygodniu, ponieważ ja za granicą mieszkam, więc mówi, że w ciągu tygodnia będzie miał czas, żeby to usunąć. Ale tej nocy właśnie jakoś, ja od razu się nie zdecydowałam i tej nocy się tak bardzo modliłam. Kiedy wstałam rano, takie miałam jakieś natchnienie, że nie będę robić żadnej operacji w Polsce, pojadę do domu. Ale jakoś tak nie czułam się tak jak poprzednio, tak bardzo mnie nie bolało. Myślę sobie, może Panie Jezu, może akurat Ty jesteś najlepszym lekarzem dla mnie. I pojechałam do domu, powiedziałam córce jednak, nie córciu, jak coś będzie gorzej, bo jakoś czuję, że na razie nie. Pojechałam do Szwecji z powrotem. Ale tam też, mówi córka, dzwoniła, mówi, idź zrób mamuś jeszcze raz to prześwietlenie, zobaczymy, może akurat tam to jest jednak i to trzeba zoperować, się denerwowała. Dobrze, zrobiłam to faktycznie dla niej, bo już właściwie bólu żadnego nie miałam, ale poszłam to zrobić, poszłam do lekarza, skierowała mnie na specjalne badania, takie tunelowe, dokładne, zrobiliśmy to prześwietlenie, no i co się okazało, że po prześwietleniu, że nie ma już tam nic, tylko jest blizna, jak gdyby. No najważniejsze to jest to, że mnie już nic nie bolało. To jest najważniejsze. I do tej pory czuję się bardzo dobrze. i już byłam w Sokółce od tego czasu 3 razy i będę przyjeżdżać i będę dziękować do końca mojego życia, bo naprawdę to był cud. To był cud, dla mnie wielki cud. Czuję się bardzo dobrze obecnie.
Pani Krystyno, bardzo dziękujemy za to świadectwo.
Niech będzie chwała. Dzięki Panu Jezusowi. Tak jest i to jest prawda. Proście wszyscy, kto jest chory, czy ma jakieś problemy, proście, a otrzymacie. Tak nam Pan Jezus powiedział i to jest prawdziwe.
Bóg zapłać,
szczęść Boże.
Księże kanoniku, księże proboszczu, to doświadczenie ludzi. Teraz mieliście też możliwość świętych misji, ale wielu ludzi, prawda, nie tylko parafian przybywa do waszej świątyni, waszego kościoła, modli się, prosi o potrzebne łaski. Czy o jakichś łaskach już wiemy? Tutaj pani Celina dała swoje świadectwo.
To znaczy mamy takie informacje o doznanych łaskach. Staramy się to spisywać, notować i dajemy trochę czasu, ażeby zweryfikować te doświadczenia doznanych łask. No oczywiście mógłbym potwierdzić jeszcze inne zdarzenia, które miały miejsce już tutaj za pośrednictwem działania Jezusa Chrystusa. W naszej kaplicy plebanijnej, gdzie mieliśmy te relikwie ciała pańskiego, tam mamy szereg zdjęć. Są przesyłane zdjęcia od osób, zwłaszcza chorych. I te zdjęcia są złożone przy tabernakulum, gdzie znajdują się te relikwie eucharystyczne. I też konkretny fakt, kiedy po modlitwie, kiedy Panu Jezusowi powierzyliśmy tę osobę ze zdjęcia, badania lekarskie, kiedy rzeczywiście nie można było stwierdzić, co to za choroba, i lekarze zalamywali ręce, nie bardzo mogli utrafić, nie postawić diagnozę, co to jest. Dziwny jest ten stan tej osoby. Po tych modlitwach, po badania, i okazało się, że to jest to, postawiono właśnie diagnozę i rozpoczęło się zdrowienie. I rodzina zadowolona, szczęśliwa, szczęśliwi rodzice, szczęśliwa ta osoba, która miała te problemy zdrowotne. No nie chciałbym tutaj tak wiele opowiadać.
Czasami pytamy się też o to, czy na przykład rozwija się też, nie wiem, ten kult Najświętszego Sakramentu, że my adorujemy Pana Jezusa, bo nieraz jest tak, że jakaś kaplica, kościół, no można by, prawda, wystawić Najświętszy Sakrament, ale Pan Jezus byłby opuszczony. I nieraz się pytamy, czy to też nie będzie, czy nie jest jakimś przyczynkiem do tego, że my tak, nie tylko, że siostry, prawda, zakonne, że kapłan, że ktoś specjalnie ma być delegowany, czy jakaś grupa, tylko pytanie też, czy w nas, na przykład tutaj, to wasze doświadczenie, czy w nas wzrasta miłość do Jezusa Eucharystycznego?
Na pewno każdy odpowie indywidualnie, jak przeżywa te spotkania z Chrystusem, jak Chrystus działa w jego sercu, jak człowiek odpowiada Chrystusowi. To jest oczywiście doświadczenie indywidualne, ale niech fakt zapisanych już 3 ksiąg tych pamiątkowych, czy ksiąg kronik, przez intencje modlitewne. Wiele osób wpisuje swoje prośby do Jezusa Chrystusa Eucharystycznego właśnie tutaj u nas, nawiedzając naszą świątynię. Także mamy już zapisane takie 3 księgi tych intencji modlitewnych skierowanych do Jezusa Chrystusa. Przecież my sami doskonale pamiętamy, wiemy to polecenie Chrystusa. Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Konkretny fakt. Teraz pan burmistrz też potwierdzi. Takie zdarzenie tragiczne miało miejsce na wysypisku w takiej miejscowości Karcze, gdzie pracownik został wrzucony przez koparkę do maszyny mieszającej śmiecie, gniotącej te śmiecie. I w wyniku tego zdarzenia ten robotnik, ten pracownik został bardzo mocno poszkodowany na zdrowiu. Doznał urazu czaszki. Rodzina była załamana w tym momencie. Helikopterem odwieziono tego człowieka do szpitala i diagnoza była dramatyczna, żeby się spodziewać najgorszego, przygotowywać się na najgorsze, na śmierć. Brat tego człowieka, który uległ wypadkowi, z płaczem przychodzi do kancelarii i prosi o modlitwę. Ja też mu obiecuję, że postaramy się jak najszybciej muszę odprawić i mówię, słuchaj, jeżeli tak, u Pana Boga wszystko jest możliwe. Modlitwa czyni cuda. Nawet zacytowałem pewne wypowiedzi z tej książki Antoniego Soczy, Katerina, gdzie znane są te wydarzenia córki dziennikarza włoskiego. Dzięki modlitwie jednak przywraca Pan Bóg zdrowie. I tutaj właśnie poleciłem nawet, żeby przeczytał tę książkę. I mówię, módlcie się, jeżeli będziecie z wiarą, ufnością się modlić, Pan Bóg na pewno nie będzie obojętny na waszą też modlitwę. I odprawiłem mszę świętą, to było 14 sierpnia. 15 sierpnia w uroczystość Matki Bożej rodzina przyszła jeszcze, żeby się dali modlić w intencji tego człowieka, który uległ wypadkowi. Pytam brata tego, to jak tam sytuacja, jak tam z bratem. Proszę księdza, mówi, nie jest gorzej, a opuściła gorączka. I już teraz słyszałem, że już wrócił do domu, ze szpitala. Mogą ci państwo dać świadectwo. To fakt, który miał miejsce właśnie u nas.
Dziękuję bardzo. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sekundę, tylko teraz
z ciszy radio, tak.
Witam wszystkich serdecznie. Wanda z północy. Bardzo cieszę się z tej audycji. To jest bardzo piękna audycja. Ten cud w Sokółce. On mi nie daje spokoju. Chciałam powiedzieć, padło takie pytanie, co to jest za znak? I ja chciałam powiedzieć tak, że w Polsce w ostatnim czasie miały wydarzenia dwa niewyobrażalne rzeczy się, dwie niewyobrażalne rzeczy się zdarzyły. Pierwsza to ten znak w Sokółce. A druga to katastrofa w Smoleńsku. I patrząc na mapę, widzi się, że od Sokółki do Smoleńska jest stosunkowo niedaleko. Ten samolot mógł spaść w drodze do Ameryki. Ten samolot mógł spaść, nie wiem, do oceanu. Mógł spaść w Australii. A on spadł w Smoleńsku. A cud się zdarzył w Sokółce. Ja myślę, że tutaj nad tym się trzeba bardzo głęboko zastanowić. Ta katastrofa to jest głęboka rana w sercu Polaków. I ja wiem o tym, że wszystkie te świadectwa indywidualne to jest bardzo ważne, tak? I one mają znaczenie dla każdego indywidualnego człowieka. ale ten przypadek w Smoleńsku to jest rana w sercu całego narodu. I ta zbieżność tego cudu w Sokółce w 2008-2009, tak? I 10 kwietnia 2010 roku. To coś znaczy. Tutaj nad tym się trzeba głęboko zastanowić. Ja nie potrafię tego zinterpretować, ale coś w tym musi być.
Ja myślę, że wielu może będzie się głowiło, jak to interpretować. Pewne rzeczy najpierw trzeba też wyjaśnić. Samolot nie mógł gdzie indziej spać, bo jeżeli tak się stało, on leciał do Smoleńska, do Katynia, więc tego tematu też nam trudno tutaj jakoś tą sprawę poruszać, czy interpretować, albo nawet je łączyć. Chciałbym, żebyśmy, oczywiście bezspornie jest to nasz i narodowy dramat, to pytanie o ten szacunek, bo jego nam nieustannie, bo jakoś brakuje do siebie nawzajem, prawda, to też gdzieś tam się zaznacza, ale dzisiaj pomyślmy o tym właśnie, czym Eucharystia ma być w życiu chrześcijanina. My jesteśmy też narodem katolickim, w większości jesteśmy ochrzczeni, w większości poszliśmy do pierwszej komunii świętej, prawda? No i prowadzimy takie, a nie inne życie społeczne, polityczne, w większej czy mniejszej miejscowości, większe są czy mniejsze nasze odpowiedzialności za jakiś konkretny sektor. Więc to na pewno takie odniesienie może też tutaj być. Dziękuję Pani bardzo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie doktorze, Panie profesorze, pewnie też wiele rozmawialiście z Panią profesor, ale pewnie i w samym środowisku lekarzy, bo niecodziennie bada się taką cząstkę, niecodziennie takie można powiedzieć odkrycie i pytanie też i to o to Pana doświadczenie, bo to już jakiś czas temu. Pan pewnie cały czas jakoś taki myśli i nad sobą, ale właśnie jak w środowisku lekarzy, Akademii Medycznej?
Tak jak ojciec zauważył, padały takie zarzuty, że teologia i biologia nie do końca ze sobą współgrają. I myślę, że z natury rzeczy duża część biologów, a lekarzy bym do tego grona również zaliczył, no w pewnym sensie jesteśmy sceptykami. No widzimy człowieka, widzimy jego cierpienie, prawda? Z cierpieniem generalnie każdemu ciężko jest się pogodzić. W związku z tym staramy się raczej wszystko próbować tłumaczyć na gruncie nauki, czyli na gruncie jak gdyby biologii, prawda? Jeżeli dzieje się coś, co nam ciężko jest wytłumaczyć, to prędzej jesteśmy skłonni przyjąć, że czegoś nie zauważyliśmy, tak? Czegoś nie zdiagnozowaliśmy. Zadziałała natura, tylko myśmy jej troszeczkę na przykład pomogli. Do czego zmierzam? Pojęcie cudu, jako cudu, jest no, trudno definiowalne, prawda? Moglibyśmy powiedzieć, że jest to coś, czego nie jesteśmy w stanie w dniu dzisiejszym w sposób naukowy, logiczny wytłumaczyć. I myślę, że stąd pewna pokusa, nie tylko w gronie kolegów, lekarzy, czy w ogóle w gronie bardzo wielu osób, do wątpienia w tak zwane, prawda, cuda. Bo wiele osób może powiedzieć, dzisiaj tego nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, ale postęp nauki za jakiś czas nam to umożliwi. Być może tak będzie, co nie oznacza, że przecież nie ma Boga i nie ma od Niego znaków. Bo jeżeli przyjmiemy istnienie Boga, a więc stwórcy całej natury, to przecież jest oczywiste dla myślę, że dla każdego biologa powinno być oczywiste, że tenże stwórca tejże natury tak doskonale zna jej prawa, że nie musi łamać tych praw, tylko może je wykorzystać czy dla dobra człowieka, czyniąc tak zwane cuda, czy też dając znaki tymże swoim stworzeniom, a więc ludziom, prawda? A więc ja tutaj nie widzę sprzeczności i jeżeli ktoś taką sprzeczność widzi, no cóż, no to jest jego problem, ale każdy ma prawo indywidualnie patrzeć na świat, każdy ma prawo wierzyć lub nie wierzyć. Także wracając do pytania, oczywiście dyskusje były, rozmowy były, myślę, będą nadal. Jedni uwierzą bardziej, inni uwierzą mniej, ale przecież Tomasz zwany niewiernym, prawda, mimo że Chrystusa na co dzień widział, tak, powiedział, że dopóki nie włoży palców, dopóki nie włoży ręki, to nie uwierzy, prawda, mimo że wiele osób, tak, wielu apostołów mówiło, widzieliśmy Pana, tak. On nie dał wiary stwierdzeniom innych, a więc to wątpienie człowieka jest rzeczą naturalną. Święty Piotr poza tym się zaparł, prawda? Mimo, że przez kilka lat z Chrystusem przebywał na co dzień, widział znacznie większe cuda, prawda?
Cuda eucharystyczne.
Także wątpienie...
Andrzej wspominał, też nieraz były, dlatego kapłan wątpił, prawda? Czy ty jesteś naprawdę w Eucharystii? Kiedy sprawował Eucharystię, no to wtedy tego doświadczył, prawda? Że w kielichu krew, prawdziwa krew i prawdziwe ciało, w tym kawałku chleba, który trzymał w rękach, bo wątpił i to przyczynek i do jego wiary, i do wiary innych.
Także myślę, że wątpienie, czy w wątpieniu nie ma nic złego, raczej w niewyjaśnianiu, nierozwiewaniu swoich wątpliwości bym upatrywał przyczynę, jeżeli tak muszę powiedzieć, zła, prawda?
Dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie, gorąco Krzysztof pozdrawia czcigodnego ojca Grzegorza i tam tą, to całe grono, które się dzisiaj zgromadziło.
Dziękujemy.
I dlatego chciałbym tylko tam takie pewne rzeczy tam zauważyłem z pewnego doświadczenia, które mam tam w kongregacji do spraw kanonizacyjnych. Chciałem tylko zwrócić uwagę na przede wszystkim, bo tam się powtarzało taka opinia, no, że mieszała się biologia z teologią. Nie, to nie ma problemu z tym, dlatego że chciałbym powiedzieć, że w dniu właściwie śmierci prymasa Polski sługi Bożego Augusta Chlonda, papież Pius XII ogłosił pewien bardzo ważny dokument w Kościele, który to dokument w tak syntetycznym ujęciu stwierdza, że kiedy już nauka wyczerpie swoje możliwości, tak powiedzieć, tak do dechy już dobije, to wtedy przedłużeniem tego ma być właśnie teologia. I to jest wszystko bardzo porządnie, znaczy złożone. Aha, jeszcze żebym nie zapomniał, to tam pani profesor, która właśnie mówiła, że ona malowała tą kaplicę, w których te cudowne właśnie sprawy są przechowywane, to ja bym chciał zwrócić uwagę, jeżeli tamta sprawa tego raka była na początku zagrożeniem pani życia, to w pewnym sensie moralnym obowiązkiem pani jest zabezpieczyć dokumenty z tego właśnie dnia, powiedziałbym, takiego najgorszego. Jeżeli pani właśnie przeszła do kontynuowania swojego życia z woli Bożej, bo to jest ineffabile Deus, to jest Pan Bóg, który te nadprzyrodzone sygnały nam wysyła, my nie zawsze jesteśmy porządnie nastrojeni, żeby je wydobywać, one się bez przerwy się dokonywują. I jeszcze, kochany ojcze Grzegorzu, ja bym bronił tego ostatniego głosu tej pani. My, jako ludzie wierzący, mamy prawo do pewnych skojarzeń. I chciałbym właśnie już tutaj teologicznie zwrócić uwagę, że hostia, to znaczy to jest wittima, to jest ofiara, To tyle znaczy. I kiedy ojciec jako kapłan stoi przy ołtarzu, sprawuje ojciec ofiarę bezkrwawą. A w Sokółce Pan Bóg ze swojego miłosierdzia i łaskowości dał ten sygnał, ten znak właśnie tej kropli tam krwi. To jest bardzo ważne, bo chciał jakby dać nam pewną dodatkową dawkę do naszej wiary i taką premię, bym powiedział, za właśnie za to, że jesteśmy ludźmi wiary i że wierzymy w to. I dlatego mi się wydaje, że właśnie pani chyba tam dziesiątkę uderzyła. Cała sprawa smoleńska to polega na tym, że to była ofiara całego narodu złożona w jego reprezentantach i to już była ofiara krwawa. Ksiądz biskup się ze mną zgodził na Jasnej Górze, jak ja mu dałem fotografię, kiedy on udziela Komunii Świętej prezydentowi Kaczorowskiemu. Mówię, ksiądz biskup przynosi dar celebrowania mszy świętej i właśnie tej ofiary bezkrwawej i podaje człowiekowi, który będzie między innymi również predestynowany do złożenia krwawej już tej ofiary krwawej. I teraz chodzi o to, żeby w tym momencie tego zakrętu historycznego, w jakim my się znowu znaleźliśmy, żeby na tej szali Bożego Miłosierdzia, dzisiaj się ten kongres zaczął, byłem tam na Łagiewnikach, żeby właśnie na tej szali Bożego Miłosierdzia i Bożej, jakby powiedzieć, nawet sprawiedliwości, właśnie ta ofiara przeważyła. Ja tylko w to wierzę. W żadne inne spekulacje tam te ulotki, tam te bzdury, tam te różne takie telewizyjne, to wszystko nie ma najmniejszego znaczenia, tylko myślę, że w Bożej łaskawości
Panie Krzysztofie, to gdzieś nie ulega, prawda, ja tutaj nie chcę jakiejś tam sprzeczności. Jest to konkretna też ofiara, którą ludzie ponieśli, którzy też
po to
polecieli, bo nas reprezentowali i przypominamy historię mordowanych naszych, to ponad 20 tysięcy braci, prawda?
Tak, to się nie stało bez
Więc
woli Bożej, ojcze
to,
Grzegorzu.
To też nie jest bez znaczenia. Choć oczywiście. Dzisiaj chciałbym, byśmy gdzieś zobaczyli Eucharystię i tą naszą osobistą. Może być i ofiarę, czy łączenie swojego życia, które często jest naznaczone cierpieniem, ofiarą.
Tak.
Takim bardzo świadomym zaofiarowaniem siebie przez swoją wierność, wytrwałość, przez swoje, chociażby wierność powołaniu, które odkrywamy, które Pan Bóg nam daje i tu chciałbym jakoś, żebyśmy może...
To jest ważne.
Może
ojcze
to
Grzegorzu,
widzieli.
Gdyby było możliwe tam do pani profesor, bo ja mam bardzo blisko analogiczne doświadczenie z tym, co pani mówiła, ale mało czasu już zostaje do modlitw na zakończenie dnia, więc ja bym bardzo chciał też podtrzymać ten ogromny entuzjazm, jakim pani to mówiła, bo bardzo mi to jakoś w sercu tutaj pozostało i bym chciał coś takiego bardzo podobnego, analogicznego się tym podzielić. Jakby tam ojca Grzegorza mógł się jakiś telefon znaleźć i tak dalej. To już tam przyszłościowo.
Dziękuję bardzo.
No, także wszystkich
Szczęść
serdecznie
Boże, Panie
pozdrawiam
Krzysztofie.
I Pan Bóg naprawdę bez przerwy daje nam znaki, tylko mamy mieć oczy i serce otwarte, bo i na ten charakter nadprzyrodzony tych wydarzeń. Tu nie mamy mieć żadnych kompleksów, tylko głosić właśnie to, że moc ciała i krwi Przenajświętszej to jest ta moc, która zaprowadziła Chrystusa na krzyż, a nas chce przez to doprowadzić do ostatecznej chwały w domu Ojca Miłosiernego, czyli do zbawienia. Niech Dziewica Niepokalana, Wspomożycielka Nieustającej Pomocy nam w tym pomaga, a jutro, żebyśmy mogli na nowo wyśpiewać Alleluja.
Zapłać.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo? Radio Maryja z tej strony?
Dobry wieczór, przyjaciele Rafał z Radomia.
Dobry wieczór. Pana imię?
Rafał.
Rafał. Jesteśmy na antenie, panie Rafale.
Bardzo... Tak, słyszę właśnie. I proszę się, właśnie. Chciałem tylko zapytać, bo słucham audycji teraz.
Proszę.
I chciałbym zapytać właśnie tego pana profesora od biologii.
Tak?
Bo pan profesor, według mnie...
To jest patomorfolog, prawda?
Tak, ale odpowiedział trochę na pytanie wymijająco.
Mm-hmm.
Bo zwłaszcza, że to jest nauczyciel, czyli wiadomo, że to jest biolog, tak? I on bardziej się sugeruje nauką, tak?
Tak.
Ten pan. I, ale sam nie odpowiedział na pytanie, czy wierzy w ten cukrze.
Aha, no dobrze. Dobrze, dziękuję panie Rafale.
Ale czy mógłby się pan ten pan odnieść do tego?
Tak, poproszę go.
No, bo ja powiem szczerze, że ja akurat wierzę, bo ja jestem wychowany jako katolik. Ja wierzę w takie rzeczy, tylko że wiadomo, że nauka trochę się gryzie z religią, tak?
Znaczy może się gryźć, ale zobaczmy ostatnio jakoś tak bardzo silnie, czy kiedyś Jan Paweł II, czy teraz Ojciec Święty Benedykt XVI mówi, że to dwa skrzydła, rozum i wiara, więc tutaj lekarz, biolog, czy jakikolwiek naukowiec właśnie opiera się o wiedzę, a wiara może jakoś tak nie, że zaciemnić sprawę, że będziemy ją traktowali bardziej emocjonalnie, tylko możemy jeszcze brać inne, prawda, przyczyny konkretnego zdarzenia czy wydarzenia. Dziękuję, panie Rafale, a już pytam pana profesora o to osobiste doświadczenie też wiary.
Rozumiem, tak profesor zwykle tak mówi, że nie do końca musi być zrozumiany, ale chcemy rozwiać wątpliwości tego pana, mogę powiedzieć. Zawsze byłem osobą wierzącą, natomiast w tej chwili powiedziałbym tak, wierzę spokojnie. Jeżeli to określenie jest właściwe, jeżeli to oddaje to, co czuję. Po prostu, powiedzmy tak, nie szarpią mnie takie emocje jak kiedyś. Bo tak jak powiedziałem, każdy ma prawo wątpić i myślę, że w naturze człowieka jest wątpienie. Natomiast na dzień dzisiejszy, powiedziałbym tak, moja wiara stała się niewątpliwie wiarą zdecydowanie bardziej spokojną niż sprzed tego faktu. Także jeżeli to pana zadawala, jeżeli ta odpowiedź pana satysfakcjonuje, to jestem szczęśliwy. Dziękuję.
A czy to cud eucharystyczny dla pana? Jako lekarze też mówicie, że ta cząstka, prawda? Bo bym nieraz tak, można być laik, powie, no jak odróżnić jedną komórkę od drugiej, może łatwiej, ale coś takiego, prawda? Taki, można powiedzieć, zresztą my może nie mamy wyobrażenia, prawda? Jak tak naprawdę to, co zobaczyliście, jak to wygląda? No bo nam skąd nawet taka wiedza? To, że wy macie te 30 lat doświadczenia, że badacie, prawda? Czy nie jeden wycinek serca i jesteście w stanie powiedzieć, że to wygląda na serce Fagonii. Tu też pytanie się o to i zaufanie, o wiarę, o to, jak my to też interpretujemy, jak my to widzimy.
Mięsień serca jest szczególnym mięśniem. To nie da się mięśnia serca pomylić z innym mięśniem, na przykład szkieletowym. To tak w skrócie. Po drugie, jak wcześniej mówiłem, cechy śmierci sercowej, agonii na skutek niewydolności mięśnia serca pozostawiają w tymże mięśniu bardzo charakterystyczne, morfologiczne, a więc możliwe do zobaczenia oznaki. I to jest powszechnie znane dla każdego patomorfologa. A więc tutaj raczej należałoby odpowiedzieć na pytanie, czy można było wykluczyć działanie osób trzecich. Po to była powołana komisja. Po to ksiądz arcybiskup dokładnie badał, aby taką możliwość wykluczyć.
To pytanie o tą, można powiedzieć, manipulację, bo ludzie, tak jak pan doktor mówi, mają coś takiego, że poddają wątpliwości, prawda, to co nawet widzą, czy to rzeczywiście się stało. I tutaj kwestia, czy mogła jakaś osoba wziąć w tym udział, że to, co jest na korporale, co jutro również zostanie przedstawione nam do adoracji, prawda, ta cząstka, czy to rzeczywiście jest to, czy trzecia osoba, czy inne osoby?
Ja pomijam pracę komisji i jednoznaczny, prawda, werdykt tejże komisji, że działania osób trzecich być nie mogło. Ja niezależnie od prac komisji mogę powiedzieć, że ja sobie nie wyobrażam, aby tam mogło być działanie osób trzecich. Ponieważ to, co myśmy widzieli, to nie był kawałek mięśnia, który można sobie gdzieś wykroić i do czegoś przykleić. To były włókna mięśniowe, które tak sprawiały wrażenie, że przeplatały się z podłożem, a więc z komunikantem. Ja sobie nie wyobrażam, aby technicznie ktoś, kto by chciał nawet coś takiego zrobić, był w stanie to zrobić. I to mnie bardziej przekonuje, niż gdybym ja zobaczył jakiegoś mięśnia, prawda, no tam centymetr grubości. Także z tego względu mówię, że ta moja wiara jest spokojniejsza, ponieważ mówię, nigdy nie wątpiłem w istnienie Boga, ale w tej chwili dla mnie jest jak gdyby to zdecydowanie bardziej pewne. Co nie oznacza, że tak jak każdy człowiek nie mogę sobie zadać pytanie, a czy na pewno, prawda? No bo każdy z nas ma prawo do zadania takiego pytania i chyba nie ma w tym nic złego, ale to już ksiądz profesor powinien na to odpowiedzieć.
Dziękujemy. Jeszcze może jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, halo. Może wyciszyć radio, żeby nam nie przeszkadzało i spróbujemy wtedy z sobą rozmawiać.
Halo?
Słyszymy się?
Tak.
Bardzo proszę przedstawić nam się.
Niech będzie Pan Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mieczysław Skłodzka się kłania. Pozdrawiam czcigodnego ojca, wszystkich czcigodnych gości z studio. Czy Pan Bóg, Pan Jezus, no Pan Bóg mógł uczynić coś więcej dla człowieka, co uczynił? To znaczy zostawił nam pod postacią chleba. Powiedział, że ja jestem za nim po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Te wszystkie kombinacje, machinacje, nie wiem jak się to wyrazić, co tam niektórzy wierzą, nie wierzą, przepraszam, w ten cud. No to właśnie jest takie, ktoś powiedział, nie wiem, co by to był za Bóg, gdybyśmy go mogli objąć swoim rozumem. I jest takie powiedzenie między narzeczonymi, może małżonkami, nie wiem dokładnie, ktoś powiedział, że tak się mówi, że tak cię kocham, żebym cię zjadł. To tak w wymiarach, w wymiarze fizycznym. Ale właśnie Pan Bóg, Pan Jezus, no cię wiedział, dlaczego to czyni, kiedy ustanowi na święty sakrament właśnie na ostatniej wieczerzy i powiedział, że kto spożywa moje ciało, będzie żył na wieki i pił moją krew i tak dalej. I właśnie to nam daje szczególnie codzienne przyjmowanie Komunii Świętej daje nam właśnie to możliwość, że człowiek stara się jak żyć, jak się to mówi, po Bożemu, żeby nie popełniał grzechów ciężkich, bo to go mobilizuje właśnie szczególnie taka naprawdę codzienna msza, ale przeżywana z wiarą głęboką właśnie z myślą oczywiście o zbawieniu, o życiu wiecznym, bo przecież Pan Bóg tylko przysłał na świat, posłał Syna swojego, Pan Bóg Ojciec, żeby zbawił wszystkich. I właśnie to się właśnie dzieje. I króciutko chciałem, przepraszam, oglądałem dzisiaj film przepraszam, zapomniałem to Państwo, co był ten film, co nagrał ten Ameryce. Kolumbia, przepraszam. Spakałem się naprawdę i tam był ktoś powiedział z panów, czy z pani, nie pamiętam, że właśnie ksiądz chyba, że właśnie te różne inne wiary, religie, znaczy są szanowane, się nawzajem szanują. Coś podobnego się dzieje właśnie tam w Bogocie, w Kolumbii, że tam właśnie bardzo chrześcijanie, katolicy właśnie szanują inne wyznania i to właśnie jest bardzo wielki plus, bo właśnie tak Pan Jezus powiedział, Pan Bóg, żeby wszyscy się mamy miłować i tak dalej. A sądzić to będzie Pan Bóg oczywiście każdego. Kiedy jestem, przepraszam, na antenie krótką powiem, przypominam, że Pan Bóg stworzył właśnie człowieka do życia, do nieba, nie do życia na ziemi, a życie na ziemi nam daje Pan Bóg po to, żebyśmy się do nieba przygotowali. Wszystkie życie z nieba, jak zwykle, szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Bardzo dziękuję Panie Mieczysławie za te dobre życzenia. Przychodzi nam, patrzymy na zegarek, też i jakoś tam słowo podsumowania. Pani Celino, co w Pani sercu?
W moim sercu wielka radość, że doczekałam, nie tylko ja, zresztą znam wiele innych osób, które na ten jutrzejszy dzień czekały przez wszystkie te lata z wielką niecierpliwością, a to już jest jutro.
Bardzo dziękuję. Siostra Ewa.
Dla mnie to jest właśnie to, co usłyszeliśmy tutaj, że czy Pan Bóg mógłby dać coś więcej niż dał. To jest ta właśnie miłość bez miary, aż do końca. i to, co tutaj przeżywałam, słuchając tych całych rozmów, bo mówiliśmy o cudach, mówiliśmy o uzdrowieniach, ale też cudem jest to, że ktoś, kto nie doświadcza fizycznego uzdrowienia, doświadcza sensu tego, co przeżywa. I może Pan Bóg zaprosić kogoś właśnie do współcierpienia. Nie uzdrawia fizycznie, a ta osoba odkrywa sens swojego cierpienia. To jest bardzo wielki cud.
Bardzo dziękuję. Księże Andrzeju.
Za pół godziny rozpocznie się już ten wielki dzień, ten dzień wyczekiwany i w Sokółce, i przez wiele osób, które chcą adorować Najświętszy Sakrament, cząstkę ciała Pańskiego. Ja, będąc dzisiaj w Sokółce, odwiedzając kościół parafialny, tak sobie przypominam te piękne słowa z Ewangelii: ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nigdy nie możemy wątpić, musimy mieć pewność, że Jezus jest z nami, jest w każdej sytuacji. I oby po tym, kiedy ludzie będą odwiedzali to miejsce, będą się modlili, oby z tego wyrosło jak najwięcej dobra.
Bardzo dziękuję. Księże profesorze, bo ja tak nawet nie zapytałem, jak właśnie ksiądz profesor odbiera to wydarzenie.
Te rozmowy dzisiejsze pogłębiły moją wiedzę na temat tegoż właśnie cudu w Sokółce. I tu szczególnie wypowiedzi pana profesora. One pokazują wymiar pewien tego i ten biologiczny, te badania, ale z tego wyciągamy też pewne wnioski, że Pan Bóg ciągle człowiekowi daje swoje znaki, ażeby nad tym się zastanawiać, ażeby lepiej próbować zrozumieć działanie Boże i chyba ażeby to wszystko oddziaływało też i na życie człowieka.
Bardzo dziękuję. Panie burmistrzu, to wielkie jutro święto, pewnie całe miasto też się do tego przygotowuje. Wielu ludzi, myśmy tak przyjechali, też przygotowujemy tą uroczystość, bo chcemy zrobić transmisję, ale ilu tu się ludzi krząta przed wieczką misję, jeszcze ślub odbywał się, jeszcze straż pożarna przyjechała.
To cieszy właśnie, że takie wydarzenia ludzi zbliżają. Tutaj taki komitet został powołany wcześniej, organizacyjny, bo dla nas jest to naprawdę wielkie, duże wydarzenie, którego Sokółka wcześniej nie widziała. Tak na dobrą sprawę nie wiemy, ile możemy się spodziewać. Ja w radio, udzielając wywiadu, mówię o 50 tysiącach. Chyba się mało pomylę. Pewnie może tyle dojechać tutaj. I to spontaniczna taka pomoc przy organizacji, bo pracy było naprawdę bardzo dużo, to tak cieszy, że właśnie są momenty, kiedy Polacy łączą się. Widzimy z przeszłości, z historii tej nawet niedalekiej, że właśnie tak się dzieje. Oby ta właśnie taka wspólna praca przekładała się i to zdarzenie przekładało się na kolejne dni i na lata, żebyśmy wyciągnęli wnioski i faktycznie zbliżyli się bliżej ludzi.
Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Ja tylko chciałbym wspomnieć moją koleżankę, która niestety dzisiaj nie mogła być, a myślę, że jej obecność na pewno wielu radiosłuchaczy bardzo podniosłaby na duchu i bardziej utwierdziła w wierze niż moje wypowiedzi. Mam nadzieję, że może będzie jeszcze kiedyś okazja, że to ona na falach radia z Państwem będzie się komunikować. Mam taką nadzieję i szczęść Boże wszystkim.
Bardzo dziękuję. Zacytuję słowa z wywiadu, który właśnie był przeprowadzany z panią profesor i z panem profesorem. W ocenie dwóch niezależnych patomorfologów jest ten materiał, można powiedzieć, który wskazuje na tkankę mięśnia sercowego, a przynajmniej ze wszystkich tkanek żywych organizmów najbardziej ją przypomina i co jest naszym zdaniem ważne, analizowany przez nas materiał w całości stanowi tę tkankę. Bardzo dziękuję. Księże proboszczu, księże kanoniku, nie może podsumowanie, jak to się stało, że akurat 2 października został wyznaczony na dzień dla tej uroczystości, że będziemy wszyscy mogli tą cząstkę oglądać, adorować, bo wielu przybywało do tego kościoła i nie widziało jeszcze prawda, tak można powiedzieć, stając twarzą w twarz. Bo jeżeli mówimy o Chrystusie Eucharystycznym, to stajemy przed Nim twarzą w twarz, by Go adorować, by Mu mówić o naszej miłości. Jak to się stało?
Jeśli chodzi o datę 2 października, to jest z jednej strony tak spontanicznie ten dzień został wybrany. Natomiast on wynika z ustawienia, przygotowania, przeniesienia tych religii ciała pańskiego z 40-godzinnym nabożeństwem. I oczywiście to zbiega się, ta też data, i z tym wydarzeniem z 2008 roku, bo w czasie Komunii Świętej, kiedy udzielał kapłan, spadł ten konsekrowany komunikant, to było zaraz po beatyfikacji sługi Bożego księdza Michała Sopoćki. I nasze przygotowania jakoś tak wyszły, że ten termin dla nas okazał się najbardziej taki stosowny, by dokonać tego uroczystego przeniesienia relikwii ciała pańskiego do naszej kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele parafialnym. Od wielu, wielu lat w naszej parafii pod koniec września jest odprawiane 40-godzinne nabożeństwo. Ono się łączy z odpustem świętego Michała Archanioła. I tak sobie to zestawiłem, tak sobie to widziałem, że ten termin będzie najlepszym do przeżycia tego przeniesienia uroczystego relikwii ciała pańskiego. Uroczystość eucharystyczna, 40-godzinne nabożeństwo, pewna tradycja parafialna. I do tego przeniesienia uroczystego relikwii ciała pańskiego chciałem też przygotować wiernych naszej parafii. I uważałem, że najbardziej takim stosownym sposobem to będą misje parafialne. I dlatego też zaprosiłem ojców redemptorystów, ażeby duchowo przygotowali nas do tego wydarzenia, przeniesienia cząstki ciała pańskiego. To kwestia tego terminu. Czy jeszcze ojciec coś by tam...
Jak będzie wyglądał ten relikwiarz, bo przede mną jest, albo dlaczego taki? Co on przedstawia?
Więc jeśli chodzi o projekt relikwiarza i wykonanie tego relikwiarza, chodziło nam o to, ażeby tak był zrobiony, skonstruowany, ażeby najbardziej ukazał tę cząstkę objawioną ciała pańskiego. Jest on wykonany w takiej formie też adoracyjnej przez dwóch aniołów, którzy podtrzymują tą kapsułę, to kustodium kryjące te relikwie ciała pańskiego. Ten relikwiarz ukazywa to jednocześnie takie i tajemnice obecności Chrystusa, ale także i pobudza nas do kultu, do uwielbienia Jezusa Chrystusa. Dam przypominał, że w Eucharystii rzeczywiście jest Jezus Chrystus, którego mamy adorować, że jest to chleb aniołów, który został nam dany przez Jezusa Chrystusa. I kończąc, chciałem tylko przypomnieć takie zwyczajne powiedzenie. Kto z kim przystaje, takim się staje. Chrystus pragnie, ażebyśmy ze świadomością Jego obecności przebywali razem z Nim i od Niego czerpali tę siłę i moc do życia miłością, którą On nam objawił i dał przykład poprzez swoją ofiarę na krzyżu. Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II, w rozmowie z młodzieżą, kiedy był w Polsce, w Krakowie, nie pamiętam tylko dokładnie tego roku, ale takie sobie postawił pytanie, dlaczego wśród ludzi są te podziały, niezrozumienie, nieraz tyle wrogości, wojen. I potem tak to wydaje mi się, że ludzie nie umieją korzystać z Eucharystii. Eucharystia, Chrystus pozostał z nami, pozostał, bo nas do końca umiłował. I mówi, że jeżeli ludzie zrozumieją, że jest ktoś, kto kocha i z nim się spotykają i tę miłość rozumieją, przyjmują, żyją, to nie mogą żyć inaczej, tylko żyć miłością. I to jest przesłanie na te nasze czasy. Chyba jako ta droga odrodzenia na te czasy relatywizmu wielkiego, jakiegoś takiego nieraz zamotania, zamieszania, to chyba droga adoracji, droga współpracy z Chrystusem, to jest droga do odrodzenia poprzez te adoracje, poprzez przebywanie z Jezusem Chrystusem, bo kto z kim przystaje, takim się staje.
Bardzo dziękuję. Dziękuję również i wam, drodzy radiosłuchacze. Dzisiaj temat cud eucharystyczny, 91. rocznica Bitwy Niemeńskiej. Transmisję tych rozmów przeprowadziliśmy z Sokółki, z parafii świętego Antoniego. Nasi goście, pani Celina Łuckiewicz, plastyk, przygotowała dotychczasowe, można powiedzieć, mieszkanie Pana Jezusa. Teraz będzie Pan Jezus od jutra, będzie w kaplicy różańcowej w parafii świętego Antoniego. Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Była to siostra Ewa Orzechowska ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii. Dziękuję, siostro. Pozdrawiamy całą wspólnotę i tą tutaj, i te wspólnoty rozsiane po Polsce i może gdzieś nawet poza granicami. Dziękuję bardzo. Był ksiądz dr Andrzej Dębski. Dziękuję księdzu.
Dziękuję, szczęść Boże, dziękuję za uwagę.
Jutro ksiądz Andrzej będzie z nami cały czas przez tą uroczystość, bo będzie głównym komentatorem, więc i tutaj wiele słów, myślę, cennych padnie, by nam też przybliżyć to, co dziać się będzie podczas tej wielkiej uroczystości, na którą czujmy się wszyscy zaproszeni. Był pan profesor dr habilitowany Stanisław Sulkowski. Dziękuję bardzo. Patomorfolog Zakładu Patomorfologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Był pan Stanisław Małachwiej, burmistrz Sokółki. Dziękuję.
Szanowny Boże, dziękuję i zapraszamy bardzo serdecznie na uroczystości jutrzejsze, już właściwie dzisiejsze. I zapraszamy oczywiście zawsze do Sokółki,
Bóg zapłać,
do cudownego miasta.
Bóg zapłać. Na pana ręce dziękujemy wszystkim mieszkańcom za tą gościnę. Ksiądz profesor Tadeusz Krachel, emerytowany profesor, historyk. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję również. Jutro będę koncelebrował.
Pięknie. I oczywiście ksiądz kanonik Stanisław Gniedziejko, proboszcz parafii kolegiackiej świętego Antoniego w Sokółce.
Potwierdzam zaproszenie pana burmistrza i wszystkich słuchaczy Radia Maryja, wszystkich, którzy chcą spotkać Pana Jezusa na jutrzejszej uroczystości przeniesienia relikwii ciała Pańskiego. Serdecznie zapraszam.
Jutro Eucharystia o godzinie 11:00 będzie przewodniczył metropolita białostocki ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, którego też serdecznie pozdrawiamy. On jest tym pierwszym gospodarzem tej metropolii archidiecezji, więc dziękujemy, że też my jako Radio Maryja i Telewizja Trwam możemy w tym wielkim wydarzeniu uczestniczyć. Tę transmisję zrealizowali pan Krzysztof Gabski i pan Paweł Bielicki. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Prosimy na antenę studiów w Toruniu.